A w naszym metafizycznym poranku zajmiemy się metafizyką wyborów w Polsce. Trzy senackie komisje na wspólnym posiedzeniu rozpoczęły w poniedziałek po południu pracę nad zmianami w kodeksie wyborczym oraz nad ustawami samorządowymi. Naszym gościem jest Paweł Zdun, przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów. Dzień dobry.
Szczęść Boże, panie redaktorze, szczęść Boże państwu.
Daj Boże, nie jest pan zaspany o tej porze?
Jestem bardzo. Komisja wczoraj skończyła obrady albo punkt o 22, albo minutę przed 22 i skończyła obrady.
I wtedy poszedł pan do domu.
Tak, ku mojemu zaskoczeniu. Ku mojemu zaskoczeniu, bo spodziewałem się, że czeka mnie kolejny maraton po komisjach, po komisji sejmowej, tej nadzwyczajnej, która zajmowała się ustawą, która najpierw miała numer 2001, później tam nowe numery, teraz senacki numer jest 696. W każdym razie to jest jedna ta sama ustawa. No i prace w komisji nadzwyczajnej sejmowej to przeciągały się czasami nawet do pierwszej w nocy, no a przede wszystkim trwały dwa tygodnie. A ta komisja senacka, ku mojemu zaskoczeniu, trwała zaledwie od godziny w pół do piątej po południu do 22.
Mocno awanturowali się na tej komisji senatorowie?
No właśnie. Trzeba przyznać, że jak porównuję, bo byłem na wszystkich obradach sejmowych, no i na wszystkich senackich, czy na jednej. Nie. Trzeba przyznać, że...
Senator Rulewski nie założył żadnej maski?
Senator Rulewski co prawda nie założył maski zewnętrznej.
Ale wewnątrz coś.
Ale wewnętrzną maskę zachował swój poziom jak najbardziej. Zresztą nie on jeden w sukurs przyszedł mu marszałek Borusewicz.
O, to też na niego można liczyć.
Tak. Ostatnio. Zresztą on chyba nie jest członkiem żadnej z tych komisji, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie bardzo energicznie zabiera głos.
Panowie senatorowie zamiast w polityce, to zdaje się, że zaczynają robić w show biznesie.
Wie pan, panie redaktorze, no z czegoś się muszą utrzymywać. No, być fakt. Może tantiemy są wyższe w show biznesie.
A za dużo do roboty nie mają w tej polityce, bo i większości nie mają.
My widzimy to, co widzimy, zewnętrzne, a tak naprawdę co oni robią i za co dostają pieniądze, dokładnie nie jest jasne.
Co nam przygotowują ustawodawcy, nam, wyborcom, zwykłym, szarym obywatelom?
No właśnie. Ja przeczytam tytuł ustawy, bo to jest ważne. Tytuł ustawy jest o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. I w zasadzie z tego tytułu nie można wyczytać, że chodzi o kodeks wyborczy.
Co z tego wynika praktycznie? No, co się zmieni?
Więc tak. Zarówno ja osobiście, jak i Ruch Kontroli Wyboru, który prezentuję, mogę powiedzieć, że wita z radością w ogóle po pierwsze to, że ustawodawca, tu konkretnie klub PiS, podjął temat konieczności nowelizacji kodeksu wyborczego. To jest punkt pierwszy i bardzo dobrze. Szkoda, że tak późno.
A co tam chcą zmienić?
Właśnie. Więc są dwie grupy zmian. Po pierwsze, organizacja pracy samorządu i organizacja kodeksu wyborczego. Organizacji pracy samorządu chcą i bardzo słusznie wprowadzić więcej reguł, które narzucają demokrację, bo dotychczas to różnie bywało.
Demokracja narzucana. Mieliśmy już demokrację socjalistyczną. Z przymiotnikami demokracja nie wygląda zbyt dobrze.
Mówię skrótem. Chodzi o to, żeby były pewne mechanizmy, które pozwalają obywatelom realnie uczestniczyć i ważne też kontrolować swoje władze samorządowe. Więc ogólnie kierunek, nazwijmy go uspołecznieniem czy demokratyzacją zarówno samorządów, jak i samego procesu wyborczego, to jest bardzo dobry kierunek.
To się nam podoba.
Tak, to się nam podoba. To, co się nam ruchowi kontroli wyborów nie podoba, to coś, co nazwałbym brakiem konsekwencji.
Czy jednak coś spartolili?
Po pierwsze, nie jestem przez cały czas prac w komisji sejmowej i teraz też trochę, przez cały czas zadawałem sobie pytanie, gdzie jest ta prawdziwa ustawa? Czy to jest jedyny i prawdziwy projekt? Albo inaczej, jaki jest projekt docelowy? Dlatego, że przez cały czas są duże zmiany idące w różnych kierunkach i to zmiany jako autopoprawki klubu PiS. Co prawda trzyma się to wszystko jednej tej idei uspołecznienia, ale ustawodawcy z niezrozumiałych dla mnie powodów, oni mówią o tym, że wychodzą naprzeciw postulatom opozycji, ja nie do końca to rozumiem, to się wydaje ustępstwem. W każdym razie wprowadzają różnego typu poprawki, autopoprawki, które moim zdaniem psują.
Ta kultura jest straszliwie niemetafizyczna. A może tak metafizyczna, że jej nie rozumiemy. Zajmijmy się takimi najprostszymi rzeczami. Dwukadencyjność wójtów i burmistrzów wprowadzona dopiero od tego momentu. Czyli na przykład jak Majchrowski w Krakowie rządzi 4 kadencje, to jeszcze 2 sobie porządzi na przykład.
Tak, tak. Dwukadencyjność i zresztą ja też od początku czytałem ten projekt ustawy w ten sposób, że ta dwukadencyjność nie miała być wsteczna, tylko dopiero od najbliższej.
Lex retro non agit.
Tak jest. I zresztą tu jest jedna poprawka dobra, chyba nawet na wniosek opozycji, że ze względu na wprowadzenie tej dwukadencyjności wydłuża się o rok czas funkcjonowania samorządu. Znaczy mają być kadencje nie 4, a 5-letnie. To jest sensowne. Jeśli się stawia jakieś ograniczenie, to 2 kadencje po 5 lat. To jest sensowne.
Prezydent może tylko 2 kadencje rządzić. I tak rządził na razie tylko Aleksander Kwaśniewski. Moglibyśmy mieć takich Kwaśniewskich wszędzie.
I co teraz? Daj Boże, żeby już nie było takich Kwaśniewskich.
I jak ustawa, projekt ustawy broni nas przed kwaśniewszczyzną.
No więc właśnie tu jest ta niekonsekwencja, bo o ile już w kodeksie wyborczym ustawodawca proponuje to, co nazywam uspołecznieniem, to znaczy organizacji wyborów na poziomie średnim i centralnym, czyli komisji okręgowych i komisji krajowej, która się nazywa Państwową Komisją Wyborczą.
Zwykły słuchacz, który teraz się budzi tak. I tak jeszcze ma nierozruszany umysł.
Tak, rozumiem.
Różnymi szaradami dnia codziennego, zadaje sobie pytanie jedno. Czy leśne dziadki, które poprzednio spartoliły wybory liczyły, teraz już nie będą leśnymi dziadkami, tylko sprawną komisją wyborczą.
Do tego zmierzam, panie redaktorze. Może zbyt wolno. Więc właśnie o to chodzi. I tu jest mój, czy ruch kontroli wyborów, główny zarzut tej niekonsekwencji. Bo o ile te komisje na średnim poziomie okręgowe zostały w zapisanym nowym kodeksie, znowelizowanym kodeksie wyborczym z demokracji uspołecznione, to jest dobrze. I Państwowa Komisja Wyborcza też, bo Państwowa Komisja Wyborcza w nowym kształcie nie ma być już wyłącznie w 100% sędziowska i wybierana wyłącznie spośród...
I z cenzusem ich... wieku w granicach 80.
Wyłącznie spośród ich kręgu. Jest zapis, że tylko 2 członków nowej Państwowej Komisji Wyborczej ma być wybierany przez grona sędziowskie. Tylko 2, ale najważniejszych i to też jest... Bo są 2 kategorie jakby
tam
członków.
Tam też jakaś cezura wieku powinna być. Że...
Powinna być nie tylko cezura wieku.
Sprawności umysłowej, fizycznej nie mówię.
To też, ale ja myślę, że... Nie zaszkodziłoby, gdyby ustawodawca wysłuchał naszego postulatu, żeby wprowadzić też zapis lustracyjny po prostu, żeby...
A, żeby po prostu agenciaków tam nie było.
Byli, my proponowaliśmy, żeby był zapis, że nie mogą być członkami ani Państwowej Komisji Wyborczej, ani Krajowego Biura Wyborczego, ani nie mogą być komisarzami wyborczymi czy urzędnikami wyborczymi. Żadni byli funkcjonariusze i tajni współpracownicy wszystkich. Wszystkich, nie tylko SB, ale wszystkich, czy tam USW. Wszystkich,
sędziowie powyżej 60 to będą mieli spory kłopot.
Wszystkich tajnych służb, zarówno polskich, jak i wszystkich krajów demoludów. To jest ważne, dlatego że wiemy, że niestety w naszym życiu publicznym jest jeszcze trochę agentów, nie tylko polskich służb, co ciekawe.
Ach, tych innych służb to jeszcze ciągle nie wykrywamy.
Mamy
słabe służby jeszcze, ale będzie lepiej.
Właśnie, po pierwsze, jest tych dwóch członków najważniejszych, czyli przewodniczący i wiceprzewodniczący, którzy nadal mają być z grona kasty sędziowskiej, a pozostałych siedmiu ma wybierać Sejm i tu jest taki zapis bardzo dobry, taki demokratyczny, że nawet, że gdyby partia ta główna miała, nie wiem, 70% swoich posłów, to i tak nie może wybrać sobie 70% przedstawicieli, a wyłącznie trzech z siedmiu. Krótko mówiąc, ustawodawca
tak
otwiera szeroko ramiona na opozycję, że aż to budzi podejrzenia, czy tu nie ma jakiegoś dealu.
Wspaniale. Naszym gościem był Paweł Zdun, przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów Ruch Kontroli Wyborów. I dodaj jeszcze jedno, proszę.
Dodam jeszcze jedno. My domagamy się głównie jednego. Tego, żeby kadencja Państwowej Komisji Wyborczej dzisiejszej została skrócona, i żeby weszł nowy wybór Państwowej Komisji Wyborczej był razem z dniem wejścia w życie ustawy. Dlatego, że niestety ustawodawca zapisał z niezrozumiałych dla nas powodów, że dzisiejsza Państwowa Komisja Wyborcza ma funkcjonować i ma organizować wybory zarówno samorządowe w 2018, jak i parlamentarne w 2019, no i też pewnie euro wybory. Co naszym zdaniem budzi bardzo duże podejrzenia i jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa tych wyborów.
Ale pocieszymy Państwa,
należy usunąć Państwową Komisję Wyborczą dziś.
Ani Olimpiady, ani Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Nie organizuje Polska Państwowa Komisja Wyborcza.
Wystarczająco dużo spartolili, jak pan powiedział.
Tak. No dobrze, to w takim razie posłuchajmy Claudio Monteverdiego Lamento della Ninfa w niezapomnianym wykonaniu Anny Prochaski.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Daj Boże. Pięknie nas Anna Prochaski wprowadziła w metafizykę dzisiejszego poranka. Za oknem smog, a my staramy się przebijać tunel przez rzeczywistość. Tym razem przebijemy ten tunel we Francji. Zbigniew Stefanik, politolog publikujący w Kurierze Wnet, będzie naszym gościem. A dlaczego? W piątek 15 grudnia Emmanuel Macron i Mateusz Morawiecki spotkali się na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli. Co z tego wynika? Czy Francja nadal będzie nas prześladowała za karakale? O to wszystko zapytam Zbigniewa Stefanika. Dzień dobry.
Witam pana redaktora, witam państwa.
No i czy nasz Mateusz Morawiecki cokolwiek z Macronem ustalili, czy Francja nadal będzie nas po prostu prześladowała pod rządami Macrona?
Otóż zdaje się, że było to bardziej spotkanie poznawcze, oczywiście z punktu widzenia politycznego, albowiem zdaje się, że Emmanuel Macron i urzędująca nad Wisłą premier Mateusz Morawiecki zdali się już wcześniej. Jednakże to spotkanie było spotkaniem bardziej zapoznawczym. Takie spotkania zawsze są bardziej zapoznawcze. Tutaj generalnie strategie będą ustalane przez grupy robocze z pewnością. Jednakże na tym etapie wiadomo, że obaj szefowie państw spotkali się. Jednakże tutaj nie ma jakiegoś przełomu w stosunkach polsko-francuskich. Zdaje się bowiem, że Francja nadal będzie kontynuowała dążyła do reformy rynku wspólnotowego, o czym zresztą poinformował Emmanuel Macron w wywiadzie, którego udzielił telewizji publicznej France 2.
Tak, czy dziś sytuacja wygląda tak, że nasz Morawiecki jest bardziej zbliżony do wizji de Gaulle'a, czyli Europy ojczyzn, niż Emmanuel Macron, jak to pan ładnie mówi, który chyba chciałby bardziej jednego unitarnego państwa na całym kontynencie?
To Zdaje się nade wszystko, że tutaj istnieją sprzeczne interesy pomiędzy Francją Macrona a wizją obecnie rządzących nad Wisłą. Otóż Emmanuel Macron dąży do Europy kilku prędkości, o czym zresztą dał już wyraz wiele razy. Z jednej strony strefa euro, która również ma się podzielić na dwie prędkości. Pierwsza prędkość to państwa założycielskie, następnie te państwa, które do strefy euro również należą, a trzecia prędkość to państwa, które do strefy euro nie należą. Do tej wizji Emmanuel Macron jednak dąży. Stąd jego propozycje dotyczące ministra finansów strefy euro, czy też specjalny budżet dla strefy euro. Tak więc tutaj te wizje gospodarcze się różnią z pewnością interesy.
Prezydent Macron ma dosyć niedobrą wizję Polski, ale przecież w Polsce działają francuskie interesy. Działa Électricité de France, działa Carrefour, działa Leroy Merlin i wiele, wiele innych firm francuskich. Czy zatem Emmanuel Macron uważa, że to jest rzecz naturalna, że oni będą tutaj działać na swoich warunkach, a nam będą stawiać coraz to gorsze wymagania, tak jak chociażby wobec pracowników delegowanych?
Cóż, zdaje się, że faktycznie ta wiedza o Polsce we Francji nie jest zbyt wysoka, jednak stosunki polsko-francuskie zostały zaniedbane i to już właściwie w pierwszych tygodniach, miesiącach po utworzeniu wolnej, suwerennej Polski. Te inwestycje francuskie zostały zaniedbane choćby przez wówczas rządzących prezydenta Mitterranda, później Chiraca. Tak więc wiedza o Polsce we Francji jest niska. Otóż z punktu widzenia Emmanuela Macrona Polska nie należy do strefy euro, czyli siłą rzeczy nie należy do tej Europy pierwszej prędkości. To powoduje, że staje się tak naprawdę krajem, który nie jest głównym partnerem na tym etapie w Francji Macrona. Z drugiej strony pracownicy, tak zwani pracownicy oddelegowani, stanowią polityczny problem, podkreślam, polityczny problem dla rządzących na tym kanale, ponieważ byli oni elementem kampanii wyborczej. I tutaj w zakładach Whirlpool starli się Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Każdy z nich proponuje właśnie swoją wizję tutaj ograniczenia możliwości prac dla pracowników oddelegowanych. Tak więc zakwanał jest to poważny problem polityczny, albowiem raz po raz strajkują poszczególne branże właśnie przeciwko pracownikom oddelegowanym. Tak więc tutaj ta kwestia również jest rozgrywana politycznie przez obecnie rządzących pomiędzy właśnie tymi rządzącymi a i opozycją. Warto również dodać, że Emmanuel Macron dał do zrozumienia, iż kolejne obostrzenia być może czekają pracowników oddelegowanych, być może kolejne aspekty rynku wspólnotowego będą nadal reformowane. Tak więc tutaj ta kwestia pozostaje otwarta i w tej kwestii prezydent nad Sekwaną z pewnością nie ustąpi, ponieważ jak już wspomniałem, jest to również jeden z aspektów jego wiarygodności. On obiecywał w kampanii wyborczej, że zmieni ustawodawstwo dotyczące pracowników oddelegowanych. Tak więc te kwestie będą różniły Polskę i Francję z pewnością w kolejnych latach. Jednakże zdaje się, że tutaj można by oprzeć stosunki polsko-francuskie o to, co Polskę i Francję łączy, a tych aspektów jest co najmniej kilka. No z jednej strony Emmanuel Macron mówi o konieczności wzmocnienia europejskich granic. Tutaj szczególną rolę ma uzyskać Frontex, który przecież ma siedzibę w Warszawie. To zdaje się być zgodne z polskim stanowiskiem, ze stanowiskiem obecnie rządzących nad Wisłą. Kolejna kwestia, no to kwestia związana z tak zwaną polityką afrykańską Emmanuela Macrona. Otóż Emmanuel Macron uważa, że należy wspierać kraje kontynentu afrykańskiego, tak właśnie, aby zapobiec kolejnym falom imigracji, nielegalnej imigracji w przyszłości. To stanowisko zdaje się być również tożsame ze stanowiskiem rządzących nad Wisłą. Kolejna kwestia, to kwestia Rosji Putina. Tutaj Emmanuel Macron jest tym prezydentem, który wobec Kremla ma stanowisko najtwardsze, najostrzejsze od lat. Otóż stosunki francusko-rosyjskie nigdy nie miały się tak źle jak obecnie. Tak więc tutaj Emmanuel Macron postuluje bardzo twardy kurs wobec Rosji Putina, co zdaje się również być tożsame z poglądem rządzących nad Wisłą.
I niestety jest to zupełnie inne stanowisko niż proponuje Marine Le Pen.
No faktycznie jednakże to nie Marine Le Pen obecnie rządzi nad Sekwaną. No,
ale Marine w Polsce wielu tęsknym okiem spogląda na Marine Le Pen, nie bardzo zdając sobie sprawę z tego, że ma bardzo wyraźnie proputinowskie ciągotki.
No być może są również zależności finansowe pomiędzy właśnie partią Marine Le Pen a Kremlem, o czym we Francji mówi się coraz głośniej. Jednakże warto dodać, iż partia Marine Le Pen, czyli też Front Narodowy, znajduje się w bardzo poważnym kryzysie politycznym. Kolejni politycy partię tą opuszczają, zwłaszcza w sytuacji, gdzie ścierają się dwie wizje Frontu Narodowego. Z jednej strony wizja pani Marine Le Pen, czyli wizja zbudowania w oparciu o Front Narodowy kolejnego bytu politycznego, bytu prawicowego, który miałby konkurować z partią Republikanie. Z drugiej strony zwolennicy zachowania loga Frontu Narodowego. Ci zwolennicy wychodzą z założenia, że to logo pozwala im osiągać dość dobre wyniki wyborcze i trudno zaryzykować zmienienia loga w sytuacji, gdzie Front Narodowy znajduje się w ciężkiej sytuacji. Tak więc tutaj jakby Front Narodowy ma swoje własne kłopoty. Warto również dodać, iż partia Marine Le Pen ma kłopoty finansowe. Już banki francuskie nie chcą już kredytować Frontu Narodowego. Jest to partia zadłużona. Jest to partia mająca kłopoty z wymiarem sprawiedliwości.
A Putin ma już mniejsze fundusze na zagraniczne projekty.
Niektórzy wręcz twierdzą, że Kreml przestał wierzyć we Front Narodowy po jego tutaj klęskach, tegorocznych klęskach, tak więc no trudno powiedzieć, jak ta sytuacja ma się tak naprawdę pomiędzy Marine Le Pen a Kremlem, jednakże warto zauważyć, iż Marine Le Pen udała się w podróż do Moskwy jeszcze przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, tak więc no jest to wymowny gest polityczny Frontu Narodowego. Jednakże Front Narodowy obecnie nie rozgrywa żadnych tutaj aspektów politycznych. Przekonana jest to partia podzielona, która ma zaledwie kilku posłów we francuskim parlamencie, zaledwie dwóch senatorów w francuskim senacie. Jest to partia, która nawet nie posiada swojego klubu parlamentarnego ani w parlamencie, ani klubu senatorskiego w senacie. Tak więc partia ta obecnie co prawda rządzi w kilku samorządach, francuski jednakże nie uczestniczy w ogóle w obecnej debacie politycznej.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Zbigniew Stefanik, to jednak pora. Naszym gościem był Zbigniew Stefanik, politolog, ekspert od spraw francuskich, relacjonujący nam na gorąco znad Sekwany i Loary to, co tam się dzieje. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.